Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dziewiątego lutego wita Państwa Beata Zajączkowska. Liturgię Środy Popielcowej w Watykanie i Poliklinice Gemelli, kameruńskie sympozjum przed Dniem Chorego. O tych aktualnościach powiemy w części informacyjnej. Następnie odwiedzimy włoskie sanktuarium cudu eucharystycznego w Lanciano. W ramach rozważań wielkopostnych przypomnimy fragmenty pism starożytnych pisarzy greckich, łacińskich i syryjskich w wyborze księdza Marka Starowiejskiego. Pierwszego wysłuchajmy już teraz.
Święty Jan Damasceński, wielki teolog bizantyjski VIII wieku. Modlitwa grzesznika przed komunią. Panie i Władco, Jezu Chryste, Boże nasz, który jedynie masz władzę odpuszczania grzechów, jako dobry i miłujący ludzi, odpuść mi upadki świadome i nieświadome i uczyń mnie godnym wziąć udział w boskich, przesławnych i życie niosących Twoich tajemnicach, czyli w Eucharystii. Nie na potępienie lub powiększenie grzechów, ale dla odpuszczenia i uświęcenia i jako zadatek życia i królestwa, które nadejdzie, jako pomoc i mur przeciw wrogom, dla zgładzenia licznych moich grzechów. Ty bowiem jesteś Bogiem litościwym, miłosiernym i pełnym miłości względem ludzi. I dlatego składamy cześć Tobie z Ojcem, Duchem Świętym, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Stanąłem przed bramą Twojej świątyni, a jednak nie porzuciłem złych myśli. Lecz Ty, o Chryste Boże, który usprawiedliwiłeś celnika, zmiłowałeś się nad kobietą kanadyjską, a łotrowi otworzyłeś bramy raju. Otwórz przede mną wnętrze Twojej miłości względem ludzi i przyjmij mnie, który do Ciebie przystępuje i Ciebie dotyka, jak przyjąłeś jawno grzesznicę i kobietę cierpiącą na upływ krwi. Ta bowiem, dotknąwszy kraju Twojej szaty, z łatwością otrzymała uzdrowienie. Tamta, chwyciwszy się Twoich niepokalanych stóp, otrzymała uzdrowienie grzechów. Ja zaś nieszczęśliwy często przyjmowałem całe Twoje ciało. Obym nie spłonął w ogniu, lecz przyjmij mnie, jak przyjąłeś owe niewiasty i oświeć umysły mojej duszy, spaliwszy winę grzechów. Niech to się stanie za wstawiennictwem Tej, która zrodziła Cię w sposób nieskalany oraz mocy niebieskich, abyś został uwielbiony na wieki wieków. Amen.
W związku ze Środą Popielcową rozpoczynającą Wielki Post w Watykanie zamiast audiencji ogólnej odbyło się nabożeństwo Słowa Bożego połączone z posypaniem głów popiołem. Przed południowej liturgii w Bazylice Świętego Piotra przewodniczył w zastępstwie przebywającego w szpitalu papieża kardynał James Francis Stafford. W homilii przypomniał trzy elementy związane z chrześcijańską pokutą – jałmużnę, modlitwę i post.
Kierujący penitencjarią apostolską amerykański kardynał zwrócił uwagę, że chodzi tu o postawę wiary, przemieniającą wnętrze człowieka, a nie o ideologię. Przylgnięcie do Chrystusa zwraca chrześcijanina ku bliźnim, szczególnie ku najbardziej potrzebującym. Nie będzie pokoju bez niezbędnej uwagi poświęconej ubogim, stwierdził kardynał Stafford, przypominając również odpowiedzialność społeczeństwa konsumpcyjnego, między innymi za klęskę ekologiczną. Purpurat wezwał także do modlitwy za Ojca Świętego, który Środę Popielcową spędził w Poliklinice Gemelli. Jan Paweł II odprawił tam mszę świętą z nałożeniem popiołu. W liturgii wzięli udział m.in. opiekujący się nim lekarze.
Chrystus nadzieją Afryki. Pod tym hasłem w Kamerunie rozpoczęły się obchody 13 Światowego Dnia Chorych. W trakcie trzydniowego spotkania zostanie zapoczątkowany tzw. Plan Marszala dla Afryki. Jest to międzynarodowy program mający stawić czoła epidemii AIDS na czarnym lądzie.
Afryka jest bogata w możliwości. ale doświadczana licznymi cierpieniami. Jednak Chrystus jest nadzieją zdrowia Afryki i całej ludzkości. Od odśpiewania hymnu, który zawierał te słowa, ułożonego specjalnie z tej okazji, rozpoczęto 13. Światowy Dzień Chorego. Uroczystego otwarcia dokonali przewodniczący Konferencji Biskupów Kamerunu, przewodniczący Sympozjum Konferencji Biskupów Afryki i Madagaskaru, delegat dyrektora Światowej Organizacji Zdrowia i premier Republiki Kamerunu. Wszyscy mówcy zgodnie podkreślali z jednej strony tragedię i cierpienie milionów mieszkańców Czarnego Lądu, a z drugiej strony wskazali na wielką pracę, jaką wykonuje Kościół, aby ulżyć ich doli. Arcybiskup Victor Tonie Bakot, przewodniczący Episkopatu Kamerunu i biskup Yaoundé równocześnie powitał gości przybyłych z wielu krajów Afryki, Europy, Azji, Ameryki. Podziękował Ojcu Świętemu za wybór Kamerunu na miejsce obchodów 13. Światowego Dnia Chorego. Nawiązując do tematu dnia, Chrystus nadzieją dla Afryki zwrócił uwagę na przyszłość tutejszej młodzieży. Mówił, jeśli młodzież pozostanie chora, przyszłość tego kontynentu i przyszłość Kościoła będzie zagrożona. Młodzi Afrykańczycy, którzy cierpią na AIDS i inne choroby, potrzebują miłosiernych Samarytan. Mimo wielu patologii, Afryka jest szczęśliwa, ponieważ znajduje dobrych ludzi. Przewodniczący biskupów Afryki, arcybiskup Abuja w Nigerii, apelował, żeby świat nie patrzył na Afrykę jako kontynent pozbawiony nadziei. Naszą nadzieją są młodzi, stanowią większość mieszkańców tego kontynentu. Oczywiście epidemia AIDS niszczy naszą młodzież, ale wspólne działanie wielu organizacji światowych pozwalają patrzeć z nadzieją w przyszłość. Chodzi o tak zwany plan Marshalla dla Afryki, który w czasie 13. Światowego Dnia Chorego zostanie zapoczątkowany. Przewodniczący podziękował gorąco Ojcu Świętemu i kardynałowi Javierowi Lozano Barraganowi za Fundację Dobrego Samarytanina, której celem jest pomoc najbiedniejszym krajom Afryki w walce z AIDS. Liczymy na międzynarodową solidarność, mówił, solidarność całego Kościoła z Kościołem w Afryce. Także delegat Światowej Organizacji Zdrowia podkreślił wielką wartość solidarności, przykładem której może być ostatnia tragedia tsunami w Azji. Ogólnoświatowa ludzka solidarność pozwoli zrealizować ambitne plany Narodów Zjednoczonych do zwalczania AIDS i innych chorób w Afryce. Reprezentant Światowej Organizacji Zdrowia wyraził wdzięczność Kościołowi katolickiemu w ożywianiu tej solidarności i za konkretną pracę na rzecz chorych i biednych na kontynencie afrykańskim. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kardynał Barragan, przypomniał, że obchody Światowego Dnia Chorego obejmują trzy momenty: duszpasterski, naukowy i liturgiczny. Są im poświęcone trzy kolejne dni. Punktem centralnym będzie uroczysta msza święta z sakramentem namaszczenia chorych 11 lutego w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej w Wolie, co w tutejszym języku oznacza Dolina Boga. W Yaoundé, w Kamerunie, dla Radia Watykańskiego ksiądz Dariusz Gierc.
Eucharystia jest kompendium wszelkich cnót. Tak o wielkiej tajemnicy wiary mówił święty Tomasz z Akwinu. To w niepozornym kawałku chleba i winie Chrystus pozostał z nami na ziemi aż do skończenia świata. Ten cud dokonuje się codziennie na ołtarzu w trakcie ofiary mszy świętej. Czasem jednak brakuje nam sił, by w tę obecność Jezusa uwierzyć. Wtedy zdarza się, że On sam daje nam w sposób szczególny dostrzec swą obecność w Eucharystii. Tak jest w przypadku tak zwanych cudów eucharystycznych. Na świecie doliczono się 132 takich wydarzeń i miejsc, we Włoszech 17. Jednym z najbardziej znanych jest Lanciano, małe miasteczko położone w górskiej krainie Abruzji. Miejsce to odwiedził Romuald Domagała.
Znajdujemy się w sanktuarium cudu eucharystycznego w Lanciano, w kościele świętego Franciszka, którym opiekują się ojcowie franciszkanie konwentualni, a naszym przewodnikiem jest ojciec Sylwester Bartoszewski. Proszę ojca, jak zaczęła się cała historia cudu eucharystycznego?
Sama historia cudu eucharystycznego wydarzyła się w VIII wieku, kiedy to w kościółku świętego Longina pewien mnich bazyliański sprawował Eucharystię. Jak podają dokumenty, powątpiewał w obecność Pana Jezusa pod postacią chleba i wina. Była to walka wewnętrzna tego człowieka, który sprawując pewnego dnia Eucharystię, odwrócił się do ludzi i mówi: patrzcie, uczestniczycie w tym ogromnym cudzie, gdzie hostia stała się ciałem. Wino utworzyło się 5 grudek krwi.
Cały cud nie miał miejsca w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka, ale w kościele świętego Longina, który obecnie znajduje się pod kościołem świętego Franciszka w podziemiach. To może zejdźmy i zobaczmy, jak ten kościół wygląda.
Około 7 metrów pod ołtarzem głównym znajduje się kościół świętego Longina, do którego teraz właśnie schodzimy, by zobaczyć samo miejsce, gdzie ten mnich bazyliański sprawował Eucharystię.
No właśnie, ale kościół przylega do całego systemu podziemi, murów miejskich Lanciano. Schodzimy teraz właśnie przez te poszczególne krużganki i za chwilę znajdziemy się w malutkiej kaplicy.
W kaplicy świętego Longina znajduje się kawałek starego muru z VIII wieku. Te ściany, które widzimy obecnie tutaj, wykonane z kamienia, są pozostałościami z 1252 roku, kiedy to franciszkanie zaczęli budować kolejne sanktuarium ponad tym kościółkiem świętego Longina. Obecny widok kościoła jest z XVII wieku, po kolejnych trzęsieniach ziemi, które przeszły na tym terenie.
Ale powróćmy do owego mnicha bazyliańskiego. Otóż na jego oczach doszło do tego cudu. Co później się wydarzyło?
Następnie przybyli ojcowie bazylianie, a w 1252 roku franciszkanie stali się kustoszami tego miejsca. Ten cud był przechowywany w bocznej kaplicy sanktuarium świętego Franciszka, pokazywany wiernym jedynie 2 razy do roku, w ważnych momentach, kiedy przyjeżdżały ważne osoby na odwiedzenie też tego sanktuarium. Obecnie od 1905 roku jest on wyeksponowany w tronie głównego ołtarza z możliwością adoracji każdego dnia.
Powiedzmy jeszcze trochę o tych wydarzeniach, które już miały miejsce nie tak dawno, bo 30 lat temu, kiedy to samym cudem będącym tajemnicą wiary zainteresowali się także i naukowcy.
W latach 70., 80. przeprowadzono niezależnie od siebie na Uniwersytecie Medycyny w Arezzo i w Sienie badania ciała i krwi. I okazało się, że ciało i krew należą do rodzaju ludzkiego. I ciało i krew posiadają tę samą grupę krwi AB, którą odnaleziono w całunie turyńskim. Obecnie oglądamy powiększenie samego cudu, gdzie widzimy ciało i po prawej stronie naszej wystawy 5 grudek krwi, które zostały utworzone. Ciało to jest mięsień serca, co wykazały badania. Ponieważ to ciało zaczęło kurczyć się, bracia w VIII wieku to co mogli zrobić, żeby ciało się nie kurczyło, a więc wbili 12 gwoździków, umieścili na desetce, żeby to ciało nie zasychało, jak liść. I wtedy nastąpiło to pęknięcie. Dokładnie widoczne ciało w obecnym stanie to jest pierścień koloru brunatnego, z dokładnie widocznymi nerwami 5 grudek krwi umieszczonych poniżej monstrancji w kryształowym kielichu różnej wagi, różnej wielkości. I tu ciekawy dokument z XVII wieku, kiedy biskup tej diecezji przyszedł, żeby dokonać pierwszych badań tego cudu. I co się okazało? Że wtedy nie można było ani zmierzyć, ani zważyć tych grudek, bo jedna grudka ważyła tyle, ile pozostałe. O tym opowiada tablica kamienna umieszczona w naszym sanktuarium. Wchodzimy do samego sanktuarium świętego Franciszka. W centralnym miejscu na tronie znajduje się cud eucharystyczny. W monstrancji z XIX wieku, od 1905 roku, cud jest wystawiony do codziennej adoracji. chciałbym zwrócić uwagę na welon metalowy przysłaniający od strony kościoła sam cud. W myśli architekta na rok 2000 było przesłonić cud od strony kościoła, dlatego że w języku włoskim objawiać, ukazywać, odsłaniać występuje słowo velon, rivelare, svelare, velare. I dlatego umieścił ten velon wagi 25 kg metalowy, podświetlony od dołu, od strony kościoła niewidoczny jest sam cud, by wierni zwrócili uwagę na ten cud, który każdorazowo dokonuje się we mszy świętej na ołtarzu. Inni wierni, inni pielgrzymi w tym czasie mogą adorować Najświętszy Sakrament w sąsiedniej kaplicy świętej Klary, z której to widoczny jest bezpośrednio także cud eucharystyczny. Jakże często przyjeżdżający pielgrzymi z Polski wokół cudu idą na kolanach. Sprawia to ogromne wrażenie dla przybywających pątników z całego świata.
Proszę Ojca, jak franciszkanie w tym szczególnym roku Eucharystii odpowiadają na wezwanie Ojca Świętego do głębszego ukazania Jezusa Eucharystycznego?
Jako franciszkanie, od czasów świętego Franciszka, kiedy upominał nas i przypominał nam, by w centrum każdej wspólnoty stał Jezus obecny w Eucharystii. I mówi nawet, jeśli wejdziecie do jakiegokolwiek kościoła, a zobaczycie ten kościół nieposprzątany, ze czciku Eucharystii starajcie się go posprzątać, by Jezus miał godne mieszkanie pośród was. Nawiązując jeszcze do roku Eucharystii, zwróciliśmy uwagę dzięki dokumentom Ojca Świętego na ubogacenie liturgii w naszym sanktuarium. Jakże często z Polski przyjeżdżają także grupy, które proszą, by można było zatrzymać się na czuwania, na adoracje nocne. I to jest bardzo znaczące, że właśnie polskie grupy wprowadzają ten kult Eucharystii, szczególnie poprzez adoracje i czuwania nocne. Następnie w tym roku chcielibyśmy otworzyć nową stronę internetową, żeby przekazywać wiadomości z samego sanktuarium. I otworzyliśmy już także dom pielgrzyma, w którym mogą zatrzymać się pielgrzymi w naprawdę niskich cenach, gdzie można skorzystać w Lanciano dla ciała, ponieważ mamy tutaj w okolicy piękne góry, mamy ogromne jezioro Bomba, do morza 12 zaledwie kilometrów. Jest to miejsce i turystyczne, ale i miejsce, gdzie można odnowić swoją więź, przyjaźń z Bogiem. Nadmienić pragnąłbym także o dużym zainteresowaniu pielgrzymów ze wschodu, pielgrzymów także i z Azji, którzy nawiedzają nasze sanktuarium. W ubiegłym roku było około 22 tysięcy pielgrzymów z Polski. W obecnym roku, oprócz opowiadania historii samego cudu, chcemy zwrócić uwagę na krótkie katechezy o Eucharystii, pogłębiające myśl Eucharystii w naszym życiu, w życiu naszych wspólnot, naszych rodzin.
Dziękujemy serdecznie za to prowadzenie po sanktuarium. Państwu przypomnę, naszym przewodnikiem po sanktuarium eucharystycznym w Lanciano był ojciec Sylwester Bartoszewski, franciszkanin konwentualny. Serdecznie dziękuję.
Bóg zapłać.
Rozgłośnia Radia Watykańskiego. Reportażem Romualda Domagały z Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Lanciano kończymy nasz środowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.